Regiony kultury.
Minęła godzina 13. W Radiu Kraków Kultura czas na regiony kultury. W tym wydaniu zajrzymy do Nowego Sącza, do mieszkania i galerii Marii Ritter, nazywanej sądecką kapłanką sztuki. Magdalena Zbyród-Wiśniewska. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
Pracownia i mieszkanie sądeckiej kapłanki sztuki mieści się w kamienicy przy rynku w Nowym Sączu. Artystka mieszkała na piętrze z amfiladowym układem pomieszczeń. Obecnie pierwsze wnętrze ma charakter galeryjny, a pozostałe pokazują życie prywatne. Rozmawiam z Barbarą Szafran, kustoszem działu sztuki Nowosądeckiego Muzeum. Znajdujemy się teraz w kamienicy, gdzie Maria Ritter mieszkała i tworzyła. Ile się tutaj zmieniło?
Jesteśmy w kamienicy w ogóle, tak zwana kamienica Ritterów, bo to jest jej rodzinna kamienica. Rodzina zresztą Ritterów była znana w Sączu i tutaj można powiedzieć bardzo mocno udzielała się tutaj, że była zaangażowana również w całe życie tutaj związane z miastem. Oczywiście Maria Ritter tutaj mieszkała. Te wnętrza, których tutaj jesteśmy, zmieniły się troszeczkę. Pierwotnie tutaj inaczej wyglądały. W tej chwili, gdzie stoimy w tym pierwszym pomieszczeniu, tutaj znajdowała się pracownia Marii Ritter, gdzie masę było różnych tutaj płócien, papierów, szkiców. No jak w pracowni artysty, to nie może być tak poukładane, posegregowane, tylko to, co artystę interesuje, to, co na bieżąco robi, to, co jakoś myślą twórczą jest zaprzągnięty, więc tutaj wiadomo i stosy przyborów malarskich łącznie z nieodzowaniem sztalugą, prawda? Więc tak to mniej więcej wyglądało. Ona też tutaj przyjmowała swoich przyjaciół, znajomych, kolegów artystów, z którymi tutaj też mocno była zżyta z środowiskiem sądeckim.
Jeżeli chodzi o obecny wygląd tego pomieszczenia i o wyposażenie, to pomieszczenie ma charakter, powiedziałabym, galeryjny. Mamy mnóstwo obrazów na ścianach, ale podejdźmy do kącika.
Tak, myśmy tutaj zorganizowali taki mini kącik, który tutaj pokazuje warsztat artysty, gdzie mamy pudełeczka z kredkami, mamy palety, oczywiście to są te, które ona używała, mamy masę jest i szpachelek, i pędzli, większych, mniejszych, w zależności od tego, wałki, ponieważ ona nie tylko tutaj malowała, była malarką, ale również wykonywała grafiki. To są to ciekawe, takie typowe jakby wałki do ciała, które są drewniane, obwleczone, czyli to jest taka najprostsza prasa graficzna. Oczywiście pudełko tutaj z farbami, jedno, drugie. Widzimy tutaj taką ciekawy obrazek takiego pajacyka przez dziecko wykonany. Zresztą ona bardzo też ceniła i lubiła sobie twórczość dziecięcą. No i oczywiście rzeźby te, które ona też wykonywała, ale sporadycznie. To bardziej w tej początkowej twórczości, jeszcze jako młoda adeptka sztuki.
Maria Ritter to nie tylko malarka, ale także rzeźbiarka, a oprócz tego działaczka społeczna.
Tak, z tym, że tutaj rzeźbiarka może za dużo powiedziane. Znaczy oczywiście parała się tą dziedziną sztuki, ale taką główną jej dyscypliną to jednak było malarstwo. Malarstwo, no i oczywiście co się z tym wiąże, szkice, rysunki, które tutaj przygotowywały do obrazów, były to tutaj, ona zresztą była taką, można powiedzieć, perfekcjonistką, gdzie opracowując pewien temat, czy to na przykład religijny, czy niektóry ją interesował, to wykonywała masę szkiców do tego tematu, które stanowiły wstęp i układ w ogóle danej tej osoby, figury i tak dalej. Więc dużo tych rzeczy, tych szkiców się zachowało. Zresztą też one są tak dobre, że są też takimi małymi dziełami sztuki w jej wykonaniu.
Ile w ogóle zachowało się prac Marii Ritter do tej pory? Ile udało się się zinwentaryzować.
Bardzo dużo jest prac Marii Ritter. Ona była dość płodną malarką. My mamy tutaj w Nowym Sączu kolekcję kilkunaset i tutaj chodzi tutaj głównie i o szkice, i o obrazy. Dużo też pozostaje w rękach rodziny Ritterów, ale również tutaj wśród znajdują się jej obrazy i prace wśród sądeczan. I nie tylko, że tak powiem. W każdym bądź razie nie jest to policzone. To nie jest taki artysta jak Barbacki, który prowadził swój dziennik i tam zapisywał, że na przykład wykonał taki obraz, jeszcze sobie oceny tam sobie samemu sobie wstawiał i za ile ewentualnie tam sprzedał, prawda?
Artysta księgowy.
Można tak powiedzieć. Natomiast Maria Ritter nie. Ona tutaj interesowała się sztuką, ale również, tak jak mówię, dzięki niej tutaj zabiegom powstał Związek też Artystów Plastyków, oddział w Nowym Sączu. Ona też była na tym walnym zjeździe, gdzie tam jakby upominała się o to, że ci artyści z tych małych miejscowości, ich prace powinny być kupowane, żeby tutaj w jakiś sposób ich wspomóc, ale co za tym idzie, żeby ta sztuka się jednak rozwijała. Za jej też przyczyną tutaj i też kolegów, artystów, powstało tutaj Biuro Wystaw Artystycznych, początkowo przy Jagiellońskiej 34, a później ono zostało tutaj przeniesione już dużo, dużo później w latach 90. na ulicę dalej tutaj Jagiellońską, róg Wałowej. Te zasługi są bardzo tutaj duże dla, jeżeli chodzi o Marię Ritter. No i przede wszystkim ona była lubiana przez kolegów, bo tutaj zawsze służyła im radą, a zwłaszcza tym młodym, którzy wchodzili w te artystyczne życie. Ja mogę też powiedzieć jakby z własnego doświadczenia, ponieważ mój tato przyjaźnił się z nią i zresztą razem tutaj z Mieczysławem Bogatrzykiem Dziślewskim tak mniej więcej od 63 roku do 72 tworzyli tak zwaną grupę pięciu i zawsze miło i ciepło ją wspominał. Właśnie, że potrafiła udzielać takich fajnych, ciepłych rad młodym artystom. I tutaj konsolidowała też to środowisko artystyczne w Nowym Sączu.
Artystka urodziła się w 1899 roku, zmarła w 1976. Całe życie związana z Nowym Sączem. I ten Nowy Sącz, oprócz tego, że działała dla niego i na rzecz tego miasta, jest także widoczny w jej pracach.
Tak, tutaj to widać, zwłaszcza w pejzażach, również i w portretach, bo portretowała też członków swojej rodziny najbliższej, bo była jednak bardzo też związana tutaj ze swoją rodziną. Była osobą niezamężną, jak i siostra Wanda. One potem razem tutaj mieszkały. Wanda troszczyła się o nią, czyli zajmowała się tą, jakbyśmy powiedzieli, prozą życia, zakupami, gotowaniem, tutaj zabezpieczeniem, jak mówiła Maniusi, żeby mogła swobodnie malować i nie myśleć, że tak powiem, o rzeczach kolokwialnie doczesnych, prawda? Tutaj niewątpliwie te okolice, pejzaż sądecki pojawia się w jej pracy, ale również takim ciekawym tematem, który przewija się w tych pracach, bo możemy tutaj, jak patrzymy na ścianach, niewątpliwie są i ten temat martwej natury. Jeżeli byśmy zaczęli od tej strony, to widzimy te prace z tego wczesnego okresu, gdzie tutaj dominuje bardziej taki realizm, widać to jeszcze tutaj wpływ Akademii, bo ona kończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie u profesora malarstwa Weissa. Więc te kolory są jeszcze troszeczkę takie też i przygaszone, więcej realizmu i naturalizmu się pojawia. Ona w 1924, na 25 odbywa podróż do Paryża i tam u Legera też uczy się w jego pracowni. Jedzie z Barbackim też do Francji, do Paryża. On był jej powinowatym. On trochę się obawiał, że jako młoda artystka przesiąknie tymi wszystkimi awangardowymi kierunkami i jak gdyby tutaj w cudzysłowie zmarnuje troszeczkę talent, ale jednak tak się nie stało. Niewątpliwie miała kontakty z naszymi kapistami, czyli tutaj ci artyści, którzy założyli Komitet Paryski pod tutaj opieką Pankiewicza wyjechali do Paryża, na przykład Jagródzka Cybisowa, Cybis, prawda. Oni oczywiście zafascynowani impresjonizmem i postimpresjonizmem. To też widać, bo ona z nimi miała kontakty w jej tych pracach właśnie tutaj w przewija się, zaczyna iść w kierunku koloryzmu. Ten kolor, inna faktura, widać tutaj te uderzenia pędzla, to kompozycja bardziej już powoli zaczyna być syntetyczna. Później te lata 60. i 70., kiedy ta z kolei jakby paleta barwna troszeczkę przygasa i bardziej jest taka mocno stonowana, ona ciągle jest tą artystką, która poszukuje. Nie staje jak gdyby w miejscu. Można powiedzieć, że czasami w cudzysłowie ryzykuje zupełną jakby nową ścieżkę. I tutaj na przykład widzimy prace prawie że abstrakcyjne, gdzie one są mocno takie tutaj syntetyczne. Ta gama barwna jest zawężona do takich brązów, zgaszonych żółci, odcienie czerni. To tutaj świadczy, że ona ciągle myśli, jak dalej iść w tej swojej drodze twórczej i nie zatrzymuje się. Byśmy tak powiedzieli w pewnym sensie, że stanęła, już wiem, wszystko to jest dobre i podążam tylko tą ścieżką. Nie. Była bardzo otwarta na wszelkiego rodzaju tutaj nowinki, ale sama jak gdyby do nich miała dystans, tutaj umiała wybrać to, co jak gdyby dla niej było najlepsze.
Wspomniała Pani o podróży do Paryża, ale to nie jedyna podróż, która odcisnęła mimo wszystko piętno na jej twórczości. Mam na myśli tutaj Włochy.
Oczywiście. Również pojechała do Włoch, zetknęła się znowu z całą tutaj też i historią, prawda, malarstwa, podobnie zresztą jak we Francji, co tu dużo mówić. Francja, zwłaszcza Paryż, to ta mekka sztuki i stolica awangardy. Natomiast we Włoszech przez to zetknięcie się z tymi wielkimi tutaj malarzami renesansu, ale i tutaj z późniejszymi, prawda, tymi barokowymi, to również dla niej było ważne doświadczenie. W jej twórczości. To się również pojawia, zwłaszcza w tych tematach religijnych, kiedy ona bardziej jest taka, tam widać tą dozę idealizacji, gdzieś pobrzmiewają te echa tej sztuki wczesnochrześcijańskiej, sztuki bizantyńskiej, gdzie tutaj widać, jak ona to wszystko, tworząc ten obraz, myśli, jak gdyby i pokazuje tutaj istotę też tych osób świętych, czyli ten mistycyzm taki też się tutaj pojawia w jej pracach, bardzo delikatny oczywiście, ale również ta forma, którą ona stosuje, też właśnie wspomaga jakby te działania.
Do rozmowy z Barbarą Szafran o życiu i twórczości Marii Ritter wracamy już po przerwie.
Regiony kultury.
W regionach kultury rozmawiam z Barbarą Szafran, kustoszem działu sztuki Nowosądeckiego Muzeum o Marii Ritter. Gościmy w mieszkaniu i pracowni słynnej malarki, nazywanej sądecką kapłanką sztuki.
Arlekin, ale chyba najbardziej rozpoznawalna jest ta Amazonka, która tutaj, czyli ta dama na tym w czarnej sukni, na tym białym koniu, na tym tle tutaj błękitnym, w bardzo taki sposób syntetyczny namalowana, a zarazem od razu wiemy, kimże ona jest, bardzo dostojna, w takiej dostojnej pozie. Ten obraz, który wydaje się dość często tutaj, jak przychodzą zwiedzający, że on jest taki duży, a on jest właśnie takich mniejszych rozmiarów, jest bardzo jakby tutaj właśnie związany z tą artystką i rozpoznawalny. Może dlatego, że bardzo często też i był reprodukowany i w jakiś sposób stał się taką trochę ikoną, dzięki której, jeżeli patrzy się na ten, aha, Maria Ritter. Więc no oczywiście też cieszymy się, że jest to w cudzysłowie takie jakby logo artystki, ale tutaj też mamy znany obraz Arlekin, bardzo pięknie tutaj namalowany mężczyzna, który siedzi na taborecie i trzyma tutaj gitarę, ta twarz taka 3/4 zwrócona do nas, w też takich bardzo stonowanych, prawie że monochromatycznych kolorach z akcentami tutaj tego błękitu. Bardzo ciekawa. Gdzieś pobrzmiewają, przynajmniej dla mnie, jakieś takie echa sztuki Picassa z tym okresem jego właśnie tych zainteresowań, tym cyrkiem Arlekinów i tak dalej. No trudno się dziwić, żeby nie, bo przecież ona była świadoma tego, co się dzieje w sztuce, jakie przemiany. Przecież znała tych wszystkich wielkich artystów, więc to jest jakby naturalne. naturalną rzeczą, że przecież wszyscy czerpią, czy też artyści fascynują się swoimi starszymi, młodszymi albo rówieśnikami. To jak gdyby co odpowiada temperamentowi artystycznemu. Stąd też jak gdyby się bierze, czy też interesuje u innych. Tutaj mamy też tego harmonistę, gdzie właściwie prawie on gra sobie i ma, widzimy, że on śpiewa, ale prawie już reszty twarzy nie widzimy, tych oczu, bo to taki kapelusz mu przysłania. Też bardzo pięknie tutaj widać tą fakturę, duże pociągnięcia pędzla, co powoduje, że ta praca jeszcze bardziej jest ekspresyjna w tym wykonaniu, prawda? On jak gdyby do nas wychodzi, czujemy to jego zaangażowanie w tym, jak śpiewa i jak gra. I tutaj widać też właśnie pobrzmiewają te echa postimpresjonizmu, czyli to, co jest jak gdyby najważniejsze, czyli ten syntetyzm, to syntetyczne ujęcie, ale ono nie pozbawia tego, że my słabiej czujemy to przedstawienie niż typowo realistyczne, nie.
Siła wyrazu pozostaje.
Tak, siła wyrazu jest bardzo mocna w tym wszystkim. No i też stosowanie różnych technik, tak jak tutaj mamy z kolei temat religijny czy Marię, gdzie tutaj stosuje taką fakturę na tych sukniach, raz, że na tym jednym takim jakby z pędzla, prawda, ściekała ta farba. Tutaj z kolei na tej drugiej w kratkę taką się gęściejszą też układa, ale też jakby właśnie ta farba była tak tutaj gęściej położona. I te płaszcze, które tutaj widzimy, stosowany jest ten taki materiał w formie jakby takiego w cudzysłowie gryzu kamyczków, które tutaj są na tych szatach. No i tu jesteśmy na tej, jakbyś powiedzieli, ścianie, gdzie mamy trzy obrazy. Jeden zupełnie abstrakcyjny w tych barwach, gdzie dominuje czerń, biel i trochę takie ciemne brązy, ale też jest mocno fakturowy tutaj, przez to grube nałożenie momentami farby, takie impasto. Mamy tutaj martwą naturę piękną z rybą, tylko tak nakreśloną graficznie, prawda, i tutaj naczyniami. Też w takich barwach podobnych tutaj, gdzie ta draperia w formie tych kółeczek, takich dyskretnych, ta butelka. No i też byśmy tutaj powiedzieli, jak to jest dziwnie, tutaj stój, tak jakbyśmy patrzyli od góry na tą kompozycję, ale to już właściwie ten typ takiego patrzenia symultanicznego to wprowadza słynny Cézanne w swoich martwych naturach, czyli patrzenie pod różnymi kątami na przedmiot. I to jak gdyby stało się od jego czasów taką rzeczą naturalną, że artyści nie idą już w kierunku typowego realizmu, odzwierciedlenia powiedzmy rzeczywistości taką, jaką ona jest, bo to już spełniała, tą rolę spełniała już wynaleziona fotografia, ale idą już zupełnie w innym kierunku, czyli podążają od tej sztuki realistycznej ku sztuce nieprzedstawieniowej, czyli abstrakcyjnej, prawda? I teraz widzimy, że to wszystko jakby zakreśliło koło w tej chwili. Natomiast tu mamy jeden z piękniejszych aktów, które również malowała Ritterka, jakbyśmy powiedzieli, na tej takiej czerwonawo-malinowej tutaj w tej draperii. Wybija się na pierwszy plan tutaj pełny akt tej młodej dziewczyny o tym ciele takim bardzo też takim ciepłym, nie ma tutaj jakichś chłodnych tonów. A tutaj z kolei bardziej kojarzy się mi to przedstawienie trochę słynnego malarza francuskiego Ingres, który właśnie też malował i jakie mam takie trochę skojarzenie z odaliską jego. Najfajniejsze jest w tym wszystkim to, że jeżeli oglądamy jej pracę, czy też innych artystów, to jest to, że możemy subiektywnie, czyli sami sobie tutaj patrzeć na te obrazy i doznawać takich wewnętrznych uczuć, jakichś skojarzeń, które po prostu nam tylko sobie są jak gdyby znane i dla nas są, no dają nam to poczucie radości, a czasami może smutku, to jakiejś nostalgii, więc chyba na tym polega sztuka i sztuka dobra, że jednak nie zostawia tego widza obojętnego, tylko angażuje go w odbiór.
W przypadku twórczości Marii Ritter na pewno to się udaje. My kontynuujemy naszą opowieść o tej artystce, o kapłance sądyckiej sztuki, jak się już utarło. Przeszłyśmy teraz do części prywatnej Marii Ritter, tak, pierwszy tutaj, salonik.
Tak, tutaj żeśmy zaaranżowali te trzy następne pomieszczenia. Tutaj tak zwany zielony salon, zielony pokój, gdzie na ścianach również wiszą jej obrazy. I tutaj jest jest jeden z jej autoportretów. Proszę zwrócić uwagę, w charakterystycznym tym takim hałacie, okulary na nosie przy sztaludze z tym w berecie na głowie, kiedy ona tutaj zawsze ubierała ten hałat, jak malowała, no bo wiadomo, tam, żeby się nie pobrudzić. Tak to dawniej zresztą artyści używali tego zawsze do malowania takiego hałaciku, prawda? Tutaj mamy jej siostrę Wandę, która siedzi i czyta gazetę, czyli one później razem, wiadomo, mieszkały, obie niezamężne panie. Jej mama, to już jest w takim podeszłym wieku, bo mamy drugi portret, kiedy była dużo młodsza tam przy tej świecy. No i mamy tutaj poszczególnych również różnych członków rodziny, które tutaj się znajdują, te portrety. Trzeba powiedzieć, że również jeżeli chodzi o portret, to Maria Ritter była dobrą portrecistką. Co ja rozumiem, że artysta jest dobrym portrecistą, to, że oddaje wnętrze tego człowieka. Nie chodzi tylko, że ta fizjonomia musi być tak rozpoznawalna jak przy fotografii, bo nie, no jak mówię, fotografia to już spełnia. Natomiast uchwycenie tego czegoś w twarzy, w postawie, które jakby podświadomie i świadomie przekazuje nam charakter tej osoby. Oczywiście w zależności, w jakim okresie ona życia jest namalowana, czy jest osobą w sile wieku, czy jest starszą, ale to dużo jednak mówi. Czyli tutaj trzeba powiedzieć, że również pod tym względem, jeżeli chodzi o portret, niewątpliwie bardzo pięknie tutaj wypowiada się w tym temacie.
Nie mogę nie zapytać, jeżeli pani już poruszyła ten temat, skoro oglądałyśmy przed momentem portrety Marii Ritter, wspomniała pani o charakterze. Jaki charakter miała Maria Ritter? Czy była trudną artystką?
Wydaje mi się, że na pewno była osobą, która wiedziała, co chce zrobić, dlaczego i po co. Na pewno miała dość taką mocną osobowość, ale przynajmniej z tego, co ja pamiętam, tak jak tutaj wspominał mój tato, to niewątpliwie zawsze z taką estymą i z jednej strony jako tutaj koleżankę, bo to dawniej tak zawsze artyści mówili kolego, koleżanko, która ma tą wielkie doświadczenia, a z drugiej strony jako taką przyjaciółkę, osobą, z którą można było porozmawiać. Dużo tutaj też artystów przychodziło do niej. Rozmawiali o sztuce, ale rozmawiali o zwykłych takich codziennych problemach i ona była bardzo, bardzo otwarta na właśnie na innych, tak byśmy powiedzieli. Nie tylko zasklepiała się tutaj w sobie, wszystkie te rzeczy były dla niej równoważne, tak bym powiedziała.
Można powiedzieć, że Maria Ritter do końca malowała, nawet wtedy, kiedy stan zdrowia już nie pozwalał na to, żeby ten proces twórczy odbywał się na takich zasadach, jak było to wcześniej, i malowała też lewą ręką.
Tak, ponieważ ona
dość nieporadnie.
Tak, ponieważ ona przeszła udar i tutaj ta prawa strona miała niedowład tej prawej strony, ale proszę zwrócić uwagę, jaka chęć tego tworzenia, jak była wielka, jak to dla niej było niesamowicie ważne, że ona tą lewą ręką zaczęła ćwiczyć i nią malować. No, dość często, nieporadnie, bardziej lub mniej, w zależności jak później ją wyćwiczyła, jeszcze podpisywała, że lewą ręką, żeby było wiadomo, dlaczego, powiedzmy, nie są tak to dobre rzeczy, jak były przed chorobą. Ale to jej dawało niesamowitą taką satysfakcję, ale przede wszystkim i taką zachętę do niepoddawania się, do dalszego życia. Czyli to życie to twórczość. Artysta, kiedy nie może malować, to dla niego jest to tragedią. Nie może malować, to jak gdyby on sam obumiera, tak bym to określiła. To jest taki bodziec, to jest to wszystko związane ze sobą. I z chwilą, kiedy nie może tworzyć, to myślę, że wtedy się poddaje. A tutaj trzeba też podkreślić jej hart ducha, że pomimo wszystko jednak tworzyła do końca.
Szanowni Państwo, zapraszamy do Nowego Sącza, do Galerii Marii Ritter. Myślę, że to spotkanie ze wspaniałymi dziełami tej artystki, ale też w pewnym sensie zwiedzanie tych pomieszczeń, myślę, że to jest doskonała opowieść o niej jako o kobiecie, silnej i do końca realizującej swoją wielką, wielką pasję, która przecież była sensem jej życia.
Tak, i myślę, że to udało jej się zrealizować. I to życie jej było piękne pod względem artystycznym, ale również i pod tym względem jako człowieka, który nie był egoistyczny i zasklepiony tylko na sobie, ale potrafił się otworzyć na innych. I chyba to jest takie najbardziej piękne w jej całym życiorysie.
O Marii Ritter opowiadała dziś Barbara Szafran, kustosz działu sztuki Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Za uwagę dziękuję, Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Na kolejne wydanie Regionów Kultury zapraszam w imieniu Jana Stępnia. Dobrego weekendu. Do usłyszenia.